Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś o poranku rozmawiam z komentatorem, publicystą do rzeczy Piotrem Semką. Dzień dobry Panie Piotrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wczoraj minęły 3 miesiące od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. To jest pewnie dobry moment, żebyśmy zapytali o stan relacji polsko-ukraińskich, ale na takim poziomie obu społeczeństw. No i tak obserwując sytuację ostatnich tygodni, niektóre wydarzenia, chciałbym pana sprowokować i zapytać, czy kończy się miodowy kwartał w stosunkach polsko-ukraińskich?
No, to jest każda sytuacja, w której dwa narody stają wobec takiego nowego początku. My mieliśmy parę takich przypadków, to znaczy takim zbliżeniem było zbliżenie polsko-węgierskie po roku 2015. Wcześniej mieliśmy coś w rodzaju takich ogromnych marzeń o Zakopaniu zewnątrz przeszłości w relacjach polsko-niemieckich. Mało kto jeszcze pamięta, że wizyta Jelcyna w Warszawie chyba w 93 roku też otwierała ogromne nadzieje na jakieś przezwyciężenie przeszłości.
Tak, wieki temu.
Więc należy zawsze w takich wypadkach być i marzycielem, bo każda taka idea przezwyciężenia przeszłości wymaga pochwały, ale i być realistą, aby uświadomić sobie, że to jest długa droga i że to jest taki, no jak to ładnie mówią, tworzliwy ptak, to łatwo może odlecieć. Więc ja jestem zachwycony tym, co robi pan prezydent Duda, jego wizytą. Natomiast zawsze proszę i zachęcam do tego, żeby podchodzić do tego właśnie z tą mieszaniną realizmu i idealizmu.
Panie Piotrze, bo ja tak mam też w uszach, pobrzmiewa mi cały czas zdanie, które parę dni temu powiedział ukraiński ambasador w Polsce, Andrzej Deszczyca, pytając właściwie, gdzie leży granica pomocy dla Ukrainy. I jemu nie chodziło wyłącznie o to, że kiedy nam Unia da pieniądze i Polska przestanie brać to tylko na swoje barki, ale także, jak mówił, nie widzi poważnych napięć między Polakami i Ukraińcami, no ale pyta się, zastanawia się, kiedy to może nastąpić w przyszłości. To podskórnie gdzieś w tej jego wypowiedzi pobrzmiewa.
To, no dobrze, no więc to po pierwsze będzie zależało od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja, bo teraz mamy zryw społeczny, który jest budzi szacunek całego świata. Natomiast potem będzie ogromny, po pierwsze, jak Ukraina wyjdzie z wojny, bo Rosja, na Kremlu całe zespoły analityków zastanawiają się, jak tą wspaniałą energię ukraińskiego narodu zepsuć, zniszczyć, opluć. Ja jestem na tyle już leciwym człowiekiem, że pamiętam rewolucję Solidarności 80-81 i pamiętam też, jak potem tą energię społeczną, która uczyniła z Polaków lepszych ludzi i ładniejszych ludzi, ekipa Jaruzelskiego wdeptywała w błoto, jak ponad 1 milion ludzi wyjechało, opuściło Polskę tylko dlatego, że stworzono system, którym po prostu trudno było żyć. Ja wtedy nie ulegałem tym o tej fali chęci wyjazdów, które były możliwe, bo władze chciały się pozbyć najbardziej aktywnych przeciwników władzy komunistycznej. Więc tutaj też martwię się. No, na przykład pierwszy z brzegu przykład. No, władze ukraińskie podjęły decyzję, że nie ma sensu, aby obrońcy Azowstanu w Mariupolu ginęli otoczeni. No ale skoro poddali się, to miała być wymiana tych jeńców. Ale już czytam, że Duma szykuje jakąś ustawę o tym, że to nie obejmie osób uznanych za uczestników akcji terrorystycznych, no i może się okazać,
że to będzie biednych komplet obrońców Azowstalu, jako terroryści pewnie wszyscy zostaną jak
znaleźli. No właśnie. Więc ja ten zapach perfidii rosyjskiej, która jest genialna w niszczeniu ludzkich emocji, w prowadzeniu konfliktu, doskonale znam i nie mam wątpliwości, że Rosjanie będą prowadzić wieloletnią kampanię mającą przeciwstawić sobie Polaków i Ukraińców.
Panie Piotrze, to na chwilę może zostawmy Rosjan, skupmy się na nas i na Ukraińcach, bo mam przed sobą najnowsze do rzeczy. Czytałem artykuł pańskie autorstwa. Znamienny tytuł, Barszcz polsko-ukraiński. Pan tam mówi o tym, że te problemy mogą się pojawić, że się pojawiają i nawet wskazuje takie konkretne wydarzenia z ostatnich tygodni. Na przykład śmierć młodego mężczyzny na Nowym Świecie i to, co potem ta fala, która się błyskawicznie narosła. To jest taki bardzo symptomatyczny przykład. Może przypomnijmy, o co chodzi i jak to się odbywało wszystko.
Nie, ja mówiłem o dwóch wydarzeniach. Znaczy w ogóle w tekście są cztery wydarzenia. Dwa teksty, które są sygnałem do refleksji ze strony polskiej i dwa ze strony także polskiej, ale dotyczącej podejścia do ukraińskiej historii. Chodziło o sytuację, w której pojawił się w sieci filmik, w którym autorzy tego filmu mówiący po ukraińsku nagrali sytuację, w której grupa takich rozochoconych młodych ludzi zaczepiała kobiety. Młody człowiek wystąpił w ich obronie, został wciągnięty do bramy i tam zakatowany. I wówczas bardzo wiele tweetów mówiło, że to jest dowód na to, że Ukraińcy tego dokonali. I skala i szybkość, jakim zwiększała się liczba tweetów na ten temat, był dla mnie takim niepokojącym sygnałem, jak bardzo jest jakieś takie podskórne oczekiwanie na tego typu sytuację, mające udowodnić to, że że z Ukraińcami się nie da współżyć. Notabene widziałem teraz niedawno jakiś nowy filmik pokazujący jakąś bójkę uliczną w jednym z polskich miast, ale tam chociaż uczciwie podano datę, że to jest 20 rok dotyczącą Ukraińców. To jest jedna rzecz, która była bardzo niepokojąca. Druga rzecz, no to skala...
Przepraszam, jeszcze może dodajmy to, że prokuratura nie stwierdziła tam żadnego obcokrajowca, który miałby w tym brać udział.
Wszystko wskazuje na to, że byli Polakami. Mhm. I druga rzecz, no to jednak niesłychana erupcja emocji wokół werdyktu dotyczącego polskiego śpiewaka na festiwalu Eurowizji, gdzie i jury, i ukraińskie rzeczywiście przyznało mu 0%, ale już widzowie ukraińscy przyznali mu 12%, znaczy 12 głosów, czyli bardzo dużo. I wówczas też wybuchła ogromna fala emocji pod tytułem, że my tu pomagamy, a ci tu pokazali nam gest Kozakiewicza. No i to też skala tego niepokoiła mnie. Natomiast podałem też dwa inne przykłady, których z kolei jest problem, to znaczy wypowiedzi w Gazecie Wyborczej dotyczące takiego skrótu historycznego, który wydrukowano po ukraińsku przez IPN dla dzieci ukraińskich, gdzie już część nauczycieli, odnosząc się do bardzo skromnego zapisu dotyczącego Wołynia, powiedziało, że nie będzie tego dzieciom prezentować, bo to jest ideologizacja dzieci. I dla mnie to jest może niedoskonały, ale materiał krótko streszczający polską historię. Akurat dla dzieci ukraińskich, które przyjeżdżają, bardzo dobrze. Poza tym teza, że miały wpływ na rzeź na Wołyniu wcześniejsza eksterminacja Żydów, też jest tezą, która występuje w książkach historycznych. Mhm. Więc, ale też pokazałem jeszcze jeden problem, że bardzo często opinie, że jedna z takich piosenek, która teraz jest bardzo popularna w czasie wojny o niepodległość, Czerwona Kalina, jest dyskredytowana przez wielu właśnie internautów, którzy wskazują, że to była pieśń UPA. Ja wskazuję, że zanim była pieśnią UPA, to była pieśnią Ukraińców walczących u boku Austriaków w I wojnie światowej, więc nie da się takich rzeczy rozdzielić.
Pan to listuje jako takie problemy, które się pojawiają, ale są też pozytywy, dlatego że mamy choćby tę decyzję dotyczącą odsłonięcia tych lwów zasłoniętych przez długi czas na cmentarzu Orląt Lwowskich. Wczoraj słuchałem wypowiedzi wicepremier Ukrainy Iriny Wereszczuk, która mówiła, że nie powinno być problemu ze zgodą na ekshumację szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej i oni generalnie są otwarci na rozwiązanie wszystkich problemów z przeszłości. Zaczyna być wspólna kontrola graniczna polsko-ukraińska. Tak sobie te pozytywy teraz listuję. To niech pan to teraz weźmie na drugą szalę.
Nie, oczywiście. Wie pan, jest takie powiedzenie, że publicysta to jest jak taki pies podwórzowy, który ma szczekać, jeżeli czuje, że jest coś niedobrego w obejściu. Więc ja jestem od tego, żeby pokazywać, gdzie są problemy.
Aha, czyli, rozumiem, ale pozytywy też mogę.
Oczywiście pozytywy też, tylko że po prostu na tym polega właśnie publicysta, że on jak gdyby wskazuje. Natomiast bardzo wiele osób pisze i podaje przykłady tych ładnych rzeczy, które się dzieją w relacjach polsko-ukraińskich. Zresztą to też pokazuje wszystko, jak bardzo w dzisiejszych czasach jedno wydarzenie potrafi być nagłośnione. No, oglądałem też taki film w sieci z sytuacji, która nie przynosi chwały tej bohaterce tego wydarzenia, bo chodziło o to, że polski konduktor pociągu zwracał się z prośbą o okazanie biletu pani z Ukrainy i ta pani z Ukrainy dosyć niesympatycznie odpowiadała. Z tym, że no, to jest na miły Bóg, jeden przypadek i to są dzisiejsze czasy. Mhm. To trochę przypomina Amerykę, gdzie gdy dojdzie do śmierci jakiegoś czarnego nastolatka w jednej interwencji policyjnej, potrafi zapłonąć pół Ameryki, prawda? Więc tutaj jest coś podobnego.
Panie profesorze, to w takim razie ten balsz polsko-ukraiński, to jeszcze tak zupełnie kończąc, będzie miał dobry smak, pańskim zdaniem, będzie ciepły, pożywny i z pożytkiem dla naszych organizmów państwowych.
Jaki będziemy go przygotujemy, jak go będziemy doprawiać, jak będziemy pilnować, żeby nie skisł, jak będziemy go jak będziemy nim dozować, jeżeli się nim będziemy zajadać ponad miarę, to po pewnym czasie zrobi się nam niedobrze. A jeżeli będziemy go jeść jako pożywną potrawę, to może nas postawić na nogi.
No to w takim razie życzę panu, państwu, sobie wszystkim smacznego. Dzisiaj rozmawialiśmy z publicystą do rzeczy Piotrem Semką. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dziękuję.
Kluczowy temat.